Moim gościem jest dzisiaj dr Kinga Stopczyńska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo mi miło.
A porozmawiamy o influencer marketingu. I tak sobie myślę, że spora część naszych słuchaczy może teraz złapać się za głowę. O czym pomyśleć sobie? I pewnie mają rację, bo jeszcze kilkanaście lat temu ta nasza rozmowa w ogóle nie miałaby racji bytu. Ale z drugiej strony może dobrze, że tu jesteśmy, bo pojawią się dzięki temu elementy edukacyjne, które są bardzo ważne, bo wiedząc, że istnieją pewne mechanizmy, możemy też lepiej rozumieć siebie nawzajem w społeczeństwie. Prosty przykład. Ostatnio usłyszałam taką opinię starszej osoby na temat tego, że młodzi to teraz cały czas kupują i kupują. No ale oni kupują przecież nie bez powodu i jednym z tych powodów jest to, że ktoś ich do tego zachęca. No to spróbujmy najpierw wyjaśnić, kto zachęca, w jaki sposób i jak dużej liczby osób to może dotyczyć. Pani doktor, w najprostszych słowach, czym jest influencer marketing?
Może zacznę od tego, że tak naprawdę influencer marketing jest narzędziem znanym od wielu, wielu, wielu lat. Każdy z nas jest influencerem. Każdy z nas kiedyś słyszał rekomendacje kogoś na temat produktu, na temat tego, co lubi, co go zdenerwowało. I to zawsze wpływa na nasze zachowanie. To zawsze wpływa na nasze decyzje zakupowe. Nawet jeśli jesteśmy w sklepie i widzimy, że przy danym produkcie zebrała się wyjątkowo duża grupa klientów, bądź też wyjątkowo duża grupa kobiet jest zainteresowana danym produktem, na przykład, ale mężczyźni są też doskonali w zakupach, no to tutaj już się zaczyna ten wpływ taki właśnie influencerski, czyli już gdzieś widzimy, że to jest produkt wart zainteresowania, a jeżeli jeszcze widzimy, że ta osoba, która wybiera ten produkt, wydaje się być osobą sympatyczną, miłą, no to wtedy decyzje zakupowe bardzo szybko podejmujemy.
Ale podejrzewam, że ani w sklepie, ani nawet w takich sytuacjach, gdzie, no nie wiem, sąsiadka jedna poszła do drugiej i zaczęła opowiadać o tym, jaki to wspaniały krem sobie kupiła, to tej sąsiadce jednak nikt za to nie zapłacił.
No tak, tej sąsiadce nikt nie zapłacił, dlatego właśnie ten influencer marketing to jest to narzędzie, które my wykorzystujemy komercyjnie. Głównie właśnie w mediach społecznościowych, no, które są taką przestrzenią, którą lubimy, mniej bądź bardziej, ale lubimy. Poruszamy się tam dość płynnie, niezależnie od wieku. I tutaj właśnie rola influencerów jest dla nas kluczowa wielokrotnie.
To działa w ten sposób, że firma, która chce wypromować swój produkt, zachęca poprzez tą postać influencera, poprzez postać najczęściej znaną, na przykład właśnie z mediów społecznościowych, ale to od środka jak to wygląda? Firma musi najpierw się skontaktować. No jak to jest?
Wygląda to w ten sposób, że albo firma bezpośrednio kontaktuje się z danym influencerem, bądź też korzysta ze współpracy z agencjami, które zajmują się, właśnie zbierają influencerów w swojej stajni. I w zależności od potrzeb, od charakteru marki, od wizerunku, bo to jest bardzo duża rola wizerunku, jaki będziemy przenosić z tego influencera na naszą markę, tak wybieramy tę postać.
To naprawdę nazywa się stajnia?
Ja to oczywiście tutaj w cudzysłowie ujęłam, natomiast tak, to są takie firmy, które rzeczywiście mają bardzo, bardzo liczne rzesze influencerów i to najczęściej są influencerzy i wiekowo zróżnicowani, i jeżeli chodzi o poglądy, postawy, bo to też jest bardzo ważne. Jakby taki profesjonalny influencer marketing, to jest ten influencer marketing, kiedy my widzimy tą spójność pomiędzy naszą marką, a tym, co kreuje influencer. Jego stylem życia, jego sposobem patrzenia na świat, to jest bardzo istotne. No i oczywiście te relacje, które on wcześniej sobie zbudował ze swoją społecznością, bo my tak naprawdę wchodzimy do jego świata z naszym produktem. I fajnie, kiedy on pokaże ten produkt jako naturalną część swojego życia. Bo wtedy ten przekaz jest no, najbardziej prawdopodobny do tego, żeby rzeczywiście zadziałał na odbiorcę.
A działanie to jest takie. Lubię tę osobę, lubię przyglądać się jej
Dokładnie.
Życiu. Ona używa tego, więc ja spróbuję.
Tak, dostaję od niej też rekomendacje. Szczególnie, kiedy są to influencerzy, bo mamy oczywiście różne grupy influencerów, ale mamy bardzo dużą grupę profesjonalnie prowadzących swoje działania influencerów, którzy rzeczywiście tą swoją społeczność budują w taki sposób no, bardzo profesjonalny. Ten kontakt kontakt z tymi odbiorcami jest bardzo częsty, bo oni wrzucają na przykład na Instagram cały czas relacje ze swojego życia i my mamy wrażenie, że jesteśmy ich przyjaciółmi, bo jesteśmy cały czas w kontakcie, cały czas wiemy, co się u nich dzieje i nagle pojawia się ta marka. I my też bardzo często słyszymy, że ta marka była wcześniej testowana, zanim została oczywiście pokazana oficjalnie. No i jeżeli mamy zaufanie do takiej osoby, a ta osoba wcześniej to zaufanie oczywiście zbudowała, no to tutaj u nas rzeczywiście potrzeba posiadania tego produktu i jeszcze trafienia w nasze potrzeby, no i musimy to mieć.
Zastanawiam się, czy influencer to jest zawód już dzisiaj? To tak. Znaczy zarobki, domyślam się, że całkiem spore do tego?
Zdecydowanie jest to zawód i jest to też taka branża, która staje się coraz bardziej profesjonalna. Czyli oczywiście, że cały czas jeszcze mamy takich influencerów, którzy wskakują na fali pewnej mody. I wtedy widzimy, że tam właściwie wszystko się pojawia na tych profilach, tak? No bo z drugiej strony korzystają z okazji, tej chwilowej takiej sławy, która jest przypisana do nich. Ale mamy też influencerów, którzy funkcjonują od lat, których znamy dzieci, których znamy rodziny, wiemy, jakie mają przypadłości zdrowotne, bo to też możemy wykorzystać później w influencer marketingu, łącząc to z odpowiednią marką. Także tak, to już w tej chwili influencer marketing absolutnie jest nie tylko pasją, nie tylko przygodą dla wielu, ale jest to regularna praca. Dodatkowo powiem, że jest to rzeczywiście bardzo wymagające zajęcie.
To teraz od razu zaczęłam sobie wyobrażać, że jeśli gdzieś usłyszały o tym zawodzie dzieci, to jest to jeden z wymarzonych zawodów.
Tak, było robione takie badanie niedawno wśród młodzieży i okazało się, że liczna rzesza badanych chce być influencerem.
No bo to brzmi świetnie. Jestem w kontakcie z ludźmi, którzy coś sprzedają. Tak. Oni dają mi za to pieniądze. Ja przy okazji dostaję w ogóle ten produkt. Jeszcze mogę sobie to przetestować. Nagrywam, dajmy na to filmiki, czy też robię sobie zdjęcia z tym produktem. No i w ten sposób zarabiam. Piękne życie.
Piękne. I dla wielu osób najlepsze, jakie mogło się trafić. Dlatego dokonują takiego wyboru. Natomiast, tak jak wcześniej też mówiłam, to jest bardzo wymagająca praca.
No właśnie, tak. Ale dlaczego?
To znaczy dlatego, że przygotowanie materiału, ja mówię o takim profesjonalnym działaniu. Kiedy my rzeczywiście podpisujemy umowę z marką, bo tak to powinno wyglądać z firmą. Kiedy ona zawiera bardzo dokładnie, jakie są wymagania w stosunku do influencera, jak ta nasza kooperacja będzie wyglądała. Przygotowanie samego materiału, to rzeczywiście może być bardzo żmudna praca. Bo wielokrotnie, kiedy my obserwujemy tych influencerów na przykład na Instagramie, czy na TikToku, czy nawet na Facebooku, to nam się wydaje, że to polega na tym, że pokażę produkt, podam kod i to jest wszystko. No nie. Dlatego, że cała ta otoczka, o której mówiłam wcześniej, tworzenie społeczności, budowanie tych relacji, to wszystko składa się właśnie na ten influencer marketing i to wszystko składa się na tą markę. Więc to jest takie 24 czasami na dobę pozostawanie w kontakcie ze swoim odbiorcą.
No tak, tylko z tego niestety nie zdajemy sobie sprawy i wydaje mi się, że to zjawisko takiego wielkiego zainteresowania takimi zawodami przyszłości, jeśli można je tak nazwać, to jest coś niepokojącego, bo zabraknie nam po prostu fachowców i specjalistów, jeżeli wszyscy będą marzyć tylko o tym, żeby w tej sferze wirtualnej działać.
No my musimy też pamiętać o tym, że najlepsi influencerzy to są osoby, które posiadają też wiedzę dotyczącą zarządzania swoim wizerunkiem, zarządzania swoim biznesem. To są te osoby, z którymi dobre marki chcą się wiązać. Dlatego, że oddając markę influencerowi, ja muszę być pewna, że nikt nie zrobi krzywdy mojej marce i że ja zobaczę to, co chciałabym zobaczyć, a nie będę za chwileczkę musiała gasić dużego pożaru, który został wywołany, bo i takie sytuacje mają miejsce.
No dobrze, to jak to działa teraz od strony firmy? To znaczy firma stosuje influencer marketing zamiast zatrudniania, dajmy na to, agencji reklamowej, czy też tworzenia w swoim przedsiębiorstwie działu reklamowego?
To wszystko zależy od tego, jak jest zbudowana, jak jest stworzona struktura całej firmy, dlatego, że jeżeli mamy swój dział marketingu, dział na przykład związany z mediami społecznościowymi, z PR-em i mamy specjalistów, którzy rzeczywiście są nam w stanie przygotować te działania z influencerami na odpowiednim poziomie, to oczywiście robimy to wewnątrz firmy. Natomiast jeżeli się okazuje, że no zlecamy to outsourcingowo, czyli szukamy kogoś na zewnątrz, bo uważamy, że no nie posiadamy jakby bazy ludzi, może nie zawsze mamy też umiejętności, to jest bardzo dobre, dlatego że my też musimy sobie zdawać sprawę z własnych ograniczeń, to wtedy szukamy agencji. I rzeczywiście wtedy tutaj musi zagrać taka rzetelność, uczciwość dotycząca naszej marki, bo musimy bardzo dokładnie wiedzieć, czym ta marka i kim ta marka ma być. Bo my w tej chwili mówimy o takiej personifikacji marek. My markom, produktom nadajemy cechy ludzkie i my to widzimy w przestrzeni komunikacyjnej. Bo ta marka ma być czymś więcej. Ona ma budzić emocje. Jeżeli ona nie budzi emocji, to nikt tą marką nie będzie zainteresowany. Dlatego wielokrotnie zastanawiamy się, dlaczego ktoś kupuje ten produkt. No właśnie dlatego, że ta baza emocji zbudowana wokół produktu, między innymi dzięki influencerom, jest tak ogromna, że my po prostu nie możemy sobie wyobrazić, żeby dalej funkcjonować bez tego produktu. On jest nam absolutnie niezbędny.
I to jest straszne.
To jest miłe.
No właśnie, zależy z jakiej strony na to wszystko spojrzymy, ale tak zupełnie ogólnie patrząc, to ten temat był poruszany też nawet w filmach fabularnych i wyśmiewany wielokrotnie, w jaki to sposób wszyscy promują i urządzają promocję pewnych produktów.
Znaczy, my oczywiście możemy się z tego śmiać, ale na koniec dnia są osoby, które na tym naprawdę całkiem nieźle zarabiają. I to, tak jak powiedziałam, te osoby, które są rzeczywiście bardzo profesjonalne w tym, to są osoby, gdzie marki czekają na to, żeby móc wejść ze swoim produktem w ich przestrzeń. Bo to są też osoby, które... Dobry influencer to jest ta osoba, która bardzo szanuje swoich odbiorców. To jest taka osoba, która jest zaangażowana, ale też bardzo dba o taką rzetelność przekazu. Czyli nie wprowadzi do siebie marki, która może zniszczyć to wszystko, co zbudował. Mhm. Dlatego, że on patrzy długookresowo. On nie patrzy z punktu widzenia tylko i wyłącznie dzisiejszej naszej współpracy, ale patrzy na swoją markę, na swoją markę osobistą. I chce ją utrzymywać jak najdłużej, bo taki współprac może mieć tysiące.
Mhm. Czyli właściwie to i z jednej strony, i z drugiej mogą pojawić się dość duże wymagania. Tak. Ważne, żeby znaleźć to pole porozumienia. No i teraz tak, jakie metody są stosowane? No bo to nie chodzi o to, żeby z uśmieszkiem sobie właśnie wyjść i powiedzieć, o, dzisiaj kupiłam to,
czasami
zobaczcie.
Wystarczy nawet to.
Naprawdę?
Tak jeżeli mamy osoby, dlatego, że tak jak powiedziałam, zbudowanie takiej społeczności to jest takie, jakbyśmy mieli grono przyjaciół, mhm. z którymi często się nie widzieliśmy, dobrych znajomych. My się nie widzieliśmy na żywo, ale my się widzimy, oni nas widzą mhm. niemalże każdego dnia.
Obserwują.
Tak. Więc oni, dla nich naturalnym jest to, że sprawdzają, co u nas słychać. Więc jeżeli właśnie wprowadzamy taki efekt takiej świeżości, to zawsze jest zaplanowane, dlatego że im świeżej, im bardziej naturalnie coś wygląda, tym mamy świadomość tego, że to zostało bardzo dobrze przemyślane. I jeżeli ta osoba pokazuje, że właśnie jestem na zakupach i słuchajcie, zupełnie przypadkiem trafiłam na tą markę. I to jest świetne. I to jest, kupicie to dzisiaj, tutaj, to jest najlepsze, korzystałam wiele razy, nie zawiodłam się.
No, kupiłam dzisiaj, widziałam na zakupach, ale korzystałam wiele razy. Tutaj już bym była zaniepokojona.
Dokładnie. Czasami te przekazy, musimy też pamiętać o tym, że te przekazy, ponieważ one są bardzo emocjonalne, czasami pewne rzeczy się w nich wykluczają, ale my tego nie widzimy. Aha. Dlatego, że ten przekaz, dzięki temu, że jest tak bardzo emocjonalny, oddziałuje na nas. My też pamiętajmy o tym, że my oddziałujemy praktycznie na wszystkie zmysły. Bo my od razu ten produkt też widzimy. My słyszymy tą ekscytację, my widzimy ten uśmiech na twarzy. Wielokrotnie, jeżeli to są produkty, bo też mamy bardzo taką silną grupę Instamam, które fantastycznie sobie radzą tutaj właśnie w przestrzeni doradzania, poradzania. Są no, świetnymi fachowcami.
Tutaj gwiazdeczka taka mała dla starszych słuchaczy. Instamama, czyli...
Mama, która funkcjonuje w przestrzeni Instagrama. Ma swoje konto.
Jest na takim portalu, na którym są zdjęcia.
Dokładnie. Jest osobą, która wnosi bardzo dużo w życie innych mam. Wielokrotnie łączy się w bólu. Tak, czyli mamy taki trend w tej chwili takiego mówienia prawdy, tak? Czyli już nie pokazujemy tylko i wyłącznie wyfiltrowanej, pięknej rzeczywistości, tylko staramy się być jak najbliżej takich problemów, oczywiście, jeżeli jesteśmy influencerem, staramy się być najbliżej takich problemów osób, które są w podobnej sytuacji jak my. Mhm.
Tak zwany efekt ja mam tak samo.
Dokładnie, czyli nie widzą tego takiego lukrowanego, pięknego świata, tylko widzą to życie naturalne. Tak, z problemami, z troskami i wielokrotnie właśnie ten problem, który się pojawia, ta strategia, która jest taka troszeczkę odwleczenie marki w czasie, czyli my najpierw mówimy, że mamy problem. No i z tym problemem staramy się sobie pomóc na wszystkie możliwe sposoby, jak to zwykle bywa. I po pewnym czasie okazuje się, że znaleźliśmy rozwiązania i tym rozwiązaniem dzielimy się z innymi.
Myśli pani, że to jest tak, że influencer już wcześniej wie, że musi zajawić dany temat i dany problem i to jest takie przygotowanie, podprowadzenie pod późniejszą reklamę?
Influencer zawsze wie wcześniej, ponieważ no wcześniej tą umowę podpisywał, wcześniej w tą kooperację wchodził, więc te strategie są bardzo dobrze przemyślane.
A na ile odbiorca zdaje sobie z tego sprawę?
Ja myślę, że my wielokrotnie sobie zdajemy z tego sprawę, że tutaj oczywiście jest to współpraca komercyjna, tym bardziej, że zgodnie z najnowszymi wymogami prawa ta współpraca musi być oznaczona. Czyli my tak naprawdę dopiero teraz, od niedawna widzimy, ile tych takich polecajek, w cudzysłowie, influencerskich, to jest po prostu współpraca komercyjna. Wielokrotnie użytkownik myślał, że to jest po prostu, no właśnie, trafiłam na fajny produkt, ja wam go teraz pokażę, bo też chcę, żebyście byli zadowoleni, szczęśliwi, żeby wszystkie wasze problemy odeszły w zapomnienie. A teraz musimy oznaczać go hasłem współpraca, reklama.
A no to bardzo dobrze, bo to tak jak z podstawową zasadą dziennikarstwa, oddzielanie faktów od opinii, tak tutaj oddzielanie reklamy, zresztą nawet w telewizji przecież musimy mieć sygnał reklama tak. I dopiero potem pojawiają się spoty.
Dokładnie tak. Tutaj widzimy hashtag, najczęściej jest to hashtag współpraca albo hashtag reklama. I wtedy rzeczywiście widzimy, że ta współpraca jest, no jest to po prostu kolaboracja komercyjna.
Podejrzewam, że mogą się zdarzyć, chociaż nie przy tych bardziej znanych markach, ale mogą się zdarzyć takie sytuacje, kiedy influencer podejmuje współpracę z firmą i nagle okazuje się, że produkt, który sprzedaje dana firma, wcale nie jest tak dobry, jak firma twierdzi. Czy spotkała się pani z takimi sytuacjami, kiedy influencer powiedział prawdę o tym, że no wcale nie było tak dobrze?
Tak. I to są właśnie ci influencerzy, takie sytuacje są bardzo częste. To są ci influencerzy, którzy rzeczywiście cenią sobie tą rzetelność i mają szacunek do odbiorcy. Dlaczego? Dlatego, że to jest zupełnie naturalne, że my nie jesteśmy w stanie sprawdzić każdego produktu długookresowo. Szczególnie, jeżeli to są takie efekty odwleczone w czasie. I wielokrotnie zdarza się, że influencer mówi, że to była oczywiście współpraca i on zakładał, biorąc pod uwagę analizę materiałów, tego, co otrzymał od firmy, bądź też takiego szybkiego rzutu okiem na markę, że to może być dobre. No, ale okazało się, że dla niego niekoniecznie. I tutaj zawsze jest takie zostawienie sobie furtki, tak? Czyli być może dla was to będzie dobre. W naszym wypadku akurat to się nie sprawdziło, ale, i tu bardzo często jest to ale firma ma na przykład jeszcze ofertę szerszą. Tak, i możemy tutaj popróbować. Wielokrotnie takie deklaracje właśnie, że coś było nie tak, czy to rzeczywiście nie jest taki okej produkt, to są deklaracje niejako wymuszone przez obserwujących. Dlatego, że te osoby, kupując produkt, one bardzo szybko weryfikują te produkty. I mamy tam takie powiedzenie Instagram, czy w ogóle media społecznościowe versus rzeczywistość. Czyli coś pięknie wygląda i my bardzo to chcemy. I potem kupujemy. No i jest taki mały dysonans, bo to już tak nie wygląda i to tak nie działa. I te efekty nie są tak spektakularne.
No dobrze, ale wspominała pani, że taki influencer podpisuje umowę. No tak. To na miejscu firmy byłabym zawiedziona taką reklamą. To miała być świetna reklama dla mojej firmy, a tutaj okazuje się, że ktoś no, w pewnym sensie jednak krytykuje mój produkt.
No musimy pamiętać też o tym, że dobra umowa to jest też taka klauzula chroniąca obie strony, tak? Wiadomo, że w większości wypadków influencer bazuje na jakichś materiałach prasowych na przykład, tak? Bądź też na materiałach, na takim pakszocie, który dostaje, czyli takim zestawie produktów wraz ze wszystkimi opisami. Może też oczywiście zażyczyć sobie, że ma ochotę spotkania z przedstawicielami firmy, ale bazuje tak naprawdę na doświadczeniach innych ludzi. No i może tak się stać, że rzeczywiście no coś nie poszło, tak? Ale czasami się zdarza tak, że to jest na przykład kwestia tego, że influencer no nie do końca dobrze użył produktu. I takie sytuacje też się zdarzają. I z tego później robi się po prostu dużo śmiechu. I jakby staramy się to ograć w taki sposób, żeby nie musieć wprowadzać za chwilę tego naszego PR-u kryzysowego, czyli walczyć z jakimś problemem, który właśnie wykreowaliśmy. Stąd też bardzo istotne jest to, żebyśmy my poznali tego naszego influencera, żebyśmy my wiedzieli, komu oddajemy nasze marki. Bo no, może być tak, że ten efekt zaskoczenia dla właścicieli marek będzie rzeczywiście bardzo spektakularny.
To wszystko, o czym pani mówi, brzmi tak bardzo wielkomiejsko, a nawet wielkoświatowo. To znaczy, to się dzieje na jakichś wysokich szczeblach. Ktoś podejmuje decyzję o współpracy z inną znaną osobą. Wszystko dotyczy właściwie wielkiego świata, no bo przecież internet jest taki, że każdy ma do tego dostęp. Czy rzeczywiście jest tak, że influencer marketing dotyczy teraz tak dużej liczby osób, że są w to, mówiąc kolokwialnie, pakowane wielkie miliony i wielkie sumy?
Tak. My w tej chwili korzystamy z tak zwanego marketingu rekomendacji. Mhm. Czyli takie narzędzie, kiedy osoba, zresztą tak to jest dowiedzione badaniami, że my bardziej ufamy opinii innej osoby na temat produktu, aniżeli deklaracji firmy. My nawet bardziej ufamy influencerowi, aniżeli komuś bliskiemu. Więc...
A to już jest zupełnie nieoczywiste.
No to jest ten właśnie ten efekt taki, tak jak powiedziałam, to jest to przywiązanie, takie, taka więź emocjonalna, więc tutaj też to w pewien sposób jest zrozumiałe, bo wielokrotnie odbiorca influencera traktuje jako osobę mu bliską. Wielokrotnie zna dokładnie, oczywiście tyle, ile influencer chce, historię jego życia.
No, taką historię też, jaką przedstawi.
Oczywiście, że tak. I to bardzo często jest tak, że ta historia jest, tak jak powiedzieliśmy, potrzebna też nam do tego, żeby za chwilę wprowadzić w to marki. I to jest też zupełnie naturalne. Bo tak jak powiedziałam, my oczywiście mamy świadomość, że to jest komercja, ale z drugiej strony my to po prostu lubimy.
Nie przeszkadza nam to.
Nie przeszkadza nam to. Poza tym też pamiętajmy, że my jesteśmy coraz bardziej wygodni jako klienci. I jeżeli ktoś wcześniej sprawdzi produkt i powie, że on jest okej, no to dlaczego nie skorzystać?
O jakiego rzędu pieniądzach mówimy? Gdzieś tam wyczytałam, że w tym bieżącym roku planowano na początku, że na rynku amerykańskim blisko 5 miliardów dolarów zostanie wydanych na influencer marketing.
Jest to możliwe i myślę, że te kwoty będą rosły, dlatego że szczególnie w ostatnim okresie, tym okresie pandemicznym i popandemicznym, kiedy my w mediach społecznościowych spędzaliśmy bardzo dużo czasu i stało ono się naszym takim okienkiem na świat, formą komunikacji, spędzania wolnego czasu, nawiązywania relacji, my większość czasu spędzamy jednak w mediach społecznościowych. My czasami sobie z tego nie zdajemy sprawy, że cały czas gdzieś tam okiem wodzimy po. I prawda jest taka, że ten influencer marketing jest jakby dla nas naturalną formą, ponieważ to się dobrze sprawdza i ponieważ, tak jak powiedziałam, on staje się też coraz bardziej profesjonalny i marki przede wszystkim widzą profity płynące z influencer marketingu, szczególnie z tych takich kooperacji, tak jak powiedziałam, dobrze przemyślanych, dobrze zaplanowanych. To rzeczywiście nakłady na to rosną. Poza tym też pamiętajmy, że my przy influencer marketingu mamy niemal bezpośredni kontakt i taką dużą interakcję. Dlatego, że dobry influencer to też osoba, która na przykład organizuje live'y, czyli takie spotkania, w których na żywo w mediach społecznościowych może porozmawiać ze swoimi obserwującymi.
Ach, już myślałam, że chodzi o prezentację produktu, a teraz, drodzy państwo, a teraz moi drodzy właściwie, bo chyba
tak,
tamtego dystansu
bywa.
Nie ma,
tak.
A teraz umyję sobie włosy.
Dokładnie, ale to dokładnie tak właśnie jest. Dokładnie tak bywa. Kiedy my chcemy na żywo pokazać funkcjonowanie produktu. I ten, są marki, ja nawet mam na myśli jedną, ale oczywiście nie wspomnę, które dokładnie tak działają. Czyli właśnie teraz umyję włosy i właśnie wam pokażę, jak działa ten produkt i zobaczycie, jaki jest spektakularny efekt.
I jeszcze ciekawsze jest to, że setki, jak nie tysiące ludzi na to patrzą.
Tak, tak. I wchodzą w interakcję. To jest bardzo ważne, że w momencie, kiedy ta społeczność jest stworzona między influencerem a poszczególnymi osobami, ale też pomiędzy tymi osobami między sobą. I kiedy my widzimy, że te osoby wchodzą w interakcję, zaczynają ze sobą rozmawiać, to znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu. To znaczy, że już te emocje związane z marką zaczynają narastać. Czyli my już tak otulamy markę emocjami. Czyli my mówimy, że tworzymy markę trzeciej generacji. Czyli taką markę, która jest w sercu klienta. I my znamy przykłady takich marek. To są takie marki ikoniczne, bez których klient nie wyobraża sobie swojego życia. I to jest naprawdę nieprzesadzone powiedzenie. Klienci przywiązują się do marek tak bardzo, jak do najbliższych im osób. Utrata marki, czy czasami zejście, po prostu wyciągnięcie już marki z rynku, bo każda marka ma pewien cykl życia i przychodzi czasami moment, kiedy po prostu musimy się pożegnać. Okazuje się, że w badaniach, które poczyniono, utrata marki, dostępu do marki jest porównywalna emocjonalnie ze śmiercią bliskiej osoby. Dla osób, które są rzeczywiście totalnie lojalne w stosunku do marki.
to jest sygnał, że chyba gdzieś trochę się pogubiliśmy w relacjach międzyludzkich i w tym, co jest rzeczywiście ważne w życiu. Jest to, tak jak mówię, trochę niepokojące. Natomiast tak, pani doktor, pani analizuje influencer marketing od dłuższego czasu. Powstały już 3 publikacje na ten temat. Czy ma pani takie poczucie, że ten temat nie zostanie tak czy siak przez wszystkich zrozumiany, bo grono odbiorców no, ma pewną granicę wieku?
Nie ma granicy wieku dla influencer marketingu. My mamy całą grupę silver influencerów, którzy są fantastyczni w tym, co robią. I mamy ich również na rynku polskim. I genialnie odnajdują się w przestrzeni mediów społecznościowych. To są takie osoby, dla których influencer marketing i funkcjonowanie w przestrzeni mediów społecznościowych jest kolejnym bardzo ciekawym i bardzo, myślę, interesującym etapem ich życia. Oni odnajdują tutaj swoje pasje, dzielą się nimi i również oczywiście na tym zarabiają.
No dobrze, dlatego, ale to pewnie jest trochę mniejsza grupa niż w przypadku tych młodych.
Myślę, że na pewno jest to mniejsza grupa, aczkolwiek no nie możemy tutaj powiedzieć, że jest to grupa, która nie działa w ogóle. Mhm. I rzeczywiście to jest tak, że my już złamaliśmy dość dawno to tabu, że przestrzeń internetu jest tylko dla młodych ludzi i tylko oni potrafią. Przykłady nam pokazują, że praktycznie w każdej branży, czy to są branże naukowe, czy lifestyle'owe, modowe, fantastycznie kulinarnie tutaj silver influencerzy się sprawdzają. I to są te przestrzenie, gdzie rzeczywiście marki z nimi współpracują. Co więcej, te osoby stają się ogromnymi autorytetami dla młodych ludzi. Więc my mamy starszego influencera, a rzeszę odbiorców bardzo młodą. Więc i takie sytuacje się znajdują. My w ogóle bardzo lubimy taki kontakt z historią. My lubimy marki, które mają historię, bo to nam też w pewien sposób osadza tą markę w ręku. No jeżeli mamy osobę starszą, w wieku, który rzeczywiście jest związany z doświadczeniem, z przeżyciami tej osoby, no to czego możemy chcieć więcej?
A na którą grupę, mam na myśli nie tylko wiek, ale też na przykład zainteresowania, czy też sytuację życiową, na którą grupę influencer marketing działa najmocniej? Ile jest na przykład prawdy w tym, że kobiety są bardziej podatne na tego rodzaju działania?
Myślę, że tutaj w badaniach pewnie panowie zawsze oponują i to było chyba od zawsze tak w działaniach reklamowych, w ogóle nawet tych takiej reklamy tradycyjnej, zawsze panowie deklarowali, że nie. A jednak okazuje się, że rzeczywiście bardzo dobrze sobie tutaj radzą marki z nakłonieniem i z przekonaniem panów co do swojej jakości za pomocą właśnie influencer marketingu.
Widziałem takie narzędzia, tak. Używałem, a zobaczcie, jak teraz koszę trawnik za pomocą tej kosiarki.
Ale to są też produkty z branży beauty, które fantastycznie się sprawdzają. Ja myślę, że właśnie takie produkty, które są odczarowywane, te marki, te przestrzenie rynkowe, które są troszeczkę odczarowywane przez silnego mężczyznę, który ma wpływ na innych mężczyzn. To rzeczywiście tutaj cała ta część na przykład związana ze stylem życia, ten lifestyle bardzo mocno wpisuje się właśnie w influencer marketing i tutaj mamy influencerów, panów, którzy tworzą świetne przestrzenie dla właśnie swoich odbiorców, również mężczyzn. Poza tym też musimy pamiętać, że bardzo często, no właśnie, kobiety obserwują i podsuwają takie konta swoim mężczyznom, żeby zobaczyli, jak to wygląda, tak? Więc nie może, myślę, że tutaj...
Nie wykluczamy, tak?
Nie wykluczamy absolutnie, ani z punktu widzenia wieku, ani z punktu widzenia płci.
A tak sobie jeszcze myślę, że pewien ważny mechanizm może tutaj dodatkowo zupełnie działać. Wielu ludzi, nawet nie tylko młodych, ale również tych w średnim wieku, cały czas poszukuje swojego sposobu życia i swojego sposobu na funkcjonowanie w świecie. I to może być jakaś taka inspiracja. Chcę być teraz taki, więc może powinienem zachowywać się i kupować te produkty, co ten mężczyzna, co ta kobieta, która właśnie tak wygląda. Bo ja taki chcę być.
Zdecydowanie. I to było chyba od zawsze. Mam wrażenie, że nawet kiedy jeszcze mediów społecznościowych nie było, to mieliśmy ambasadorów marek. I używanie danego produktu przez konkretną osobę i mówienie o tym, czy to w reklamie, czy to w materiałach prasowych, bardzo silnie wpływało na postawy i zachowania klientów. Oczywiście, bo dlatego my wykorzystujemy znane osoby dlatego, że chcemy ten taki kawałeczek tej osoby przenieść na nasz produkt. I wielokrotnie te produkty stają się produktami aspiracyjnymi. To może być naprawdę dość tani produkt, ale z punktu widzenia tego, że właśnie influencer, którego bardzo lubimy, szanujemy, bawi nas, a wielokrotnie też jest tak, że go nie lubimy, ale chcemy mieć takie życie i wybieramy ten produkt. I to rzeczywiście tak jest, że ten pierwiastek takiego transferu wizerunkowego odgrywa tutaj ogromną rolę i buduje też takie poczucie u klienta, tak, u osoby, która kupuje daną markę, że dokonała fantastycznego wyboru. My się lepiej po prostu z tym czasami czujemy.
Pani doktor, na ile wykorzystywanie influencerów, tych działających wirtualnie, to jest moda? Na ile to przeminie? Jakie ma pani poczucie? Czy to za jakiś czas będziemy już szukać marketingowo nowych środków, bo te się znudzą, bo będziemy na tyle świadomi, że to jest tylko reklama, że przestanie to działać?
Ja myślę, że ta świadomość tego, że to jest reklama, w nas jest. Natomiast korzyści, które odczuwamy, tak jak powiedziałam, pewien komfort, zadowolenie są tak duże, że my w ogóle nie myślimy o tym aspekcie komercyjnym. Natomiast czy to narzędzie kiedyś zniknie? Być może. Natomiast na chwilę obecną absolutnie się na to nie zanosi. Co więcej, na rynku od pewnego czasu fantastycznie funkcjonują wirtualni influencerzy. To są awatary, które są stworzone i one mają to do siebie, że nie mają ograniczeń takich jak ma żywy człowiek. Co więcej, ich wizerunki są tak silnie już wykreowane, że marki, największe marki, na przykład telekomunikacyjne, zapraszają, czy marki na przykład z rynku high fashion, zapraszają wirtualnych influencerów do współpracy. Największe autorytety naukowe chcą mieć zdjęcia na swoich mediach społecznościowych z tym awatarem. Więc rzeczywiście wydaje nam się, że to jest, no że to może nie idzie w dobrym kierunku, że tutaj brakuje nam człowieka, ale jednak no, my żyjemy w takich czasach, gdzie ta technologia odgrywa bardzo dużą rolę. I pewne rzeczy, pewne rozwiązania, które być może kiedyś nie były dopuszczalne, w tej chwili stają się czymś zupełnie naturalnym. Stąd też myślę, że do momentu, kiedy ten efekt, ja to nazywam tak zwanym efektem goździkowa, jedna pani drugiej pani powiedziała, czy jeden pan drugiemu panu, jeżeli to się sprawdza, to się sprawdza od zawsze, to będzie działało. Te budżety, widzimy to po budżetach, gdyby to narzędzie nie funkcjonowało, ono przestałoby istnieć. Nikt by nie wydawał na nie tyle pieniędzy. A jednak okazuje się, że wielokrotnie ta współpraca z influencerem jest dużo lepszym wyborem dla marki, aniżeli prowadzenie innych działań. I my mamy mnóstwo takich przykładów, że kooperacje spowodowały, że marki rzeczywiście zaczęły istnieć w świadomości klientów i stało się modne mieć tą markę.
Ten świat, o którym dzisiaj rozmawiamy, wydaje się taki wielobarwny, kolorowy. Oprócz tego, tak jak już mówiłam wcześniej, taki wielki i taki światowy, no światowe życie po prostu. Natomiast istnieją pewnie jakieś zagrożenia. O jednym przed chwilą pani wspominała, o tym, że gdzieś odczłowieczamy reklamy, odczłowieczamy marketing. A czy zdarzały się na przykład jakieś zachowania niemoralne, takie, które były wątpliwe moralnie, może w ten sposób?
No my musimy pamiętać o tym, że mamy różne rodzaje influencerów. I wielokrotnie jest tak, że marki wchodząc w kooperację z danym influencerem, z premedytacją wybierają influencera, no, którego wizerunek jest, no, powiem, no może odbiega od ogólnie przyjętych wizerunków, tak? Czyli rzeczywiście jest to bardzo kontrowersyjna osoba, ale taka działająca wielokrotnie na krawędzi. I te emocje, które ta osoba budzi, czasami są tak silne, że marka właśnie ma taki pomysł na siebie, że to będzie idealnie wpisywało się ten shockvertising, czyli połączenie właśnie szoku z reklamą, że to będzie doskonałe rozwiązanie. I wielokrotnie tak się zdarzało, że takie kooperacje no niestety nie do końca się sprawdzały, ale też zdarzają się sytuacje, kiedy najbardziej ułożony influencer jest w stanie zaskoczyć markę. Bo na przykład zapomniał, że jest ambasadorem jednej marki, a pokazuje się z inną. Więc no to też są takie sytuacje, konkurencyjną oczywiście. Mhm. I to też są takie sytuacje, kiedy no firma nie, no nie do końca będzie zadowolona, tak? Bo jeżeli na życie złapana przez na przykład paparazzi wszechobecnych, to już mówię tutaj rzeczywiście o takich influencerach z najwyższej półki i to najczęściej są gwiazdy filmowe i tak dalej. I jeżeli my widzimy, że ta osoba na życie wybiera inną markę, a w mediach społecznościowych mówi nam zupełnie coś innego, no to tutaj ten dysonans jest zbyt duży.
Mhm. A z perspektywy odbiorców widzi pani jakieś zagrożenia? Czy to jest tak, że jeżeli komuś się to nie podoba, to może zupełnie odciąć się od tego? Ja nie będę z tego korzystać, ja tego nie oglądam, w ogóle nie kupię, nie widziałem, nie obchodzi mnie to.
Można najczęściej tak właśnie jest tak, kiedy pytamy odbiorców, bo takie badania przecież są robione, czy kupiłaś coś pod wpływem reklamy? Nie, nigdy. Absolutnie, w ogóle na mnie to nie działa, kompletnie, to nie, ja nie oglądam, no jak nawet widzę, to oczywiście nie kupuję. No i mamy jakby kilka grup tych klientów, tak, są klienci, którzy powiedzą, tak, oczywiście kupuję wszystko, co ta osoba poleca i my to widzimy, bo widzimy takie marki, które swoje działanie przeniosły wyłącznie do mediów społecznościowych, korzystają tylko z influencer marketingu i sprzedają swoje produkty w zawrotnym tempie i my to widzimy. I mamy też, i to są klienci, którzy po prostu kochają markę, kochają osobę, kochają markę. Wielokrotnie też pamiętajmy o tym, że influencerzy wielokrotnie tworzą swoje marki. I no i to już jest wtedy największy rarytas, tak? Bo to jest taki dopieszczone, przynajmniej tak jest to komunikowane przez danego influencera, więc to już jest najlepsze z najlepszych, no już lepiej nie będzie.
Produkt ekskluzywny, seria limitowana.
Absolutnie,
i tak
oczywiście, ograniczona dostępność, no to są takie słowa klucze, tak? Bo wystarczy pomyśleć o tym, że jeżeli jesteśmy w sklepie i zastanawiamy się nad zakupem jakiegoś produktu i nagle słyszymy, ale to jest ostatnia sztuka, a za nami widzimy kolejną osobę, która już z zainteresowaniem patrzy na ten produkt, no to decyzje zakupowe nigdy nie są podejmowane tak szybko, jak w tym momencie. Więc oczywiście, że tak, no my musimy pamiętać też o tym, że nie wszystkie narzędzia są dla każdego użytkownika, bo będą osoby, które rzeczywiście przejdą obok, w ogóle będą uważały za stracone oglądanie relacji na mediach społecznościowych i sprawdzanie, co kto dzisiaj kupił. Powiedzą, nie, w ogóle to nie jest mój, to nie
A
jest
jakie
mój
to
świat.
Jest marnowanie czasu w ogóle?
A jaka to przyjemność? My patrzymy na to z punktu widzenia tej przyjemności. Też pamiętajmy o tym, że dla wielu osób to rzeczywiście jest takie do kawy zamiast ciastka media społecznościowe, albo zamiast kawy media społecznościowe. Ta chwilka, którą sobie dajemy i rzeczywiście okazuje się, że te media społecznościowe, kiedy oglądamy sobie tych naszych przyjaciół, to dają nam duży komfort psychiczny. I to jest też ważne. Powodują, że jesteśmy uśmiechnięci, albo na przykład ktoś nas rozbawi, więc zapominamy czasami o swoich problemach, to też jest istotne. Oczywiście, że jest to też dużo pułapek, to jest zupełnie naturalne, tak? Oczywiście, jak pani powiedziała, to jest też marnowanie w pewien sposób czasu, moglibyśmy ten czas wykorzystać inaczej, aczkolwiek dla wielu osób nie ma alternatywy. To jest ich świat, one po prostu to lubią, to im sprawia przyjemność. Czy kupowanie tutaj wszystko to, co poleca nam influencer, ma sens? No oczywiście to w zależności od potrzeb, tak? To też może być taka pułapka, że chcemy mieć wszystko. Teraz już natychmiast. No i tak wielokrotnie jest, że marka, kiedy na przykład wprowadza nowy produkt na rynek, zapowiada u influencera, że ten produkt się pojawi. Wtedy i wtedy my widzimy takie przebitki, jak ten produkt może wyglądać, albo na przykład część tylko tego produktu, tak? Część jakiejś serii, czy jakiejś kolekcji. I no oczekiwanie jak na święta.
Myślę sobie, że w takim razie, gdyby tak spróbować podsumować, to powinniśmy sobie wyobrażać, że to, co teraz dzieje się w internecie, to jest coś takiego, co jeszcze 20 lat temu mogłoby funkcjonować, jako poszłam sobie do galerii handlowej, no co, tam połaziłam 4 godzinki, zobaczyłam, co jest, co się dzieje, co jest popularne, co ludzie kupują i tak... Właśnie, a propos tego marnowania czasu, co było większym marnowaniem czasu, czy te kilkanaście, czy też kilkadziesiąt minut spędzonych przy ekranie, czy właśnie takie pójście na zakupy.
Pamiętajmy też o tym, że wielokrotnie to jest tak, że my widzimy dany produkt, ale później musimy dodać ten czas poświęcony na wyszukiwanie go w sieci. A potem jeszcze sprytny klient bardzo często wykorzystuje najlepsze oferty, jeśli na przykład influencer nie miał kodu. No bo jeśli influencer ma jeszcze kod rabatowy i ja wchodzę na stronę i widzę, że jest pięknie, kolorowo i ten produkt chcę i mogę kupić go taniej, no to to jest najlepsze, co mogłam dostać.
Doktor Kinga Stopczyńska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pięknie dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Mam nadzieję, że otworzyliśmy niektórym głowy. Jeżeli do tej pory nie zdawaliście sobie sprawy z tego, że tak to się dzieje dzisiaj w internecie i tak to się robi, żeby coś sprzedać, no to teraz wiecie już więcej.